W takim razie, hej, cześć. Nazywam się Artur Reterski, ale w sieci dużo łatwiej mnie znaleźć pod pseudonimem Perski, więc stąd tutaj ta mała zmiana. Jestem freelancerem, profesjonalnym freelancerem pixelartu od 10 lat. Ostatnio związałem się tak na dłużej trochę z firmą Vine Monarch, ale cały czas freelancuję. To pozwoliło mi zebrać spore doświadczenie na temat tworzenia pixelartu i dogadywania się z deweloperami. Tutaj jeszcze tylko wspomnę, że ostatnio w Vine Monarch wydaliśmy dwie całkiem sympatyczne gry. Jedno Crush Your Enemies, to jest symulator barbarzyńców, i Ouser, symulator czerstwych wrzutów. Więc polecam zapoznać się z naszą twórczością, bo to naprawdę fajne gierki i całkiem tanie. Okej. Okay. No i o czym będziemy w ogóle mówić? Ilu jest na sali w ogóle grafików? Czy są na sali graficy? Całkiem sporo. Czy ktoś na sali tworzył gry w pixelarcie? Okej. Okay. Będę się starał bardziej mówić jako do artystów, bo ten wykład da się przeprowadzić w dwie drogi tak naprawdę, więc okej. Okay. Więc będę mówił, na podstawie tych 10 lat doświadczeń spotkałem wielu deweloperów, dla których wykonywałem pixel art, i to, co ich wszystkich łączyło, to, że nikt nie miał pojęcia o pixelarcie. Każdy z nich zwracał się do mnie, chce pixelartową grę, pixelartowe gry są modne, pixelartowe gry są fajne, przypominają mi dzieciństwo i tak dalej. No i on chce robić taką grę i tak dalej, tylko że tak naprawdę nie miał pojęcia, co go czeka, z czym się wiąże robienie gry w pixelarcie, bo jednak pixel art rządzi się w pewnym stopniu swoimi prawami i trzeba je znać, zanim podejmiemy się pracy z tym stylem graficznym. I postaram się wam powiedzieć, dlaczego nie powinien się tworzyć pixel artu, albo czego w ogóle nie powinniście robić, tak? Więc tak, najczęściej zadawane pytania tak przez tych deweloperów, bo oni do mnie przychodzili, chcę robić grę w pixel arcie, ale wiesz co, ty jesteś pixelartystą, to mi mów, jak ja mam zrobić. To tak nie działa, sorry. Ja robię grafikę, a nie grę. Druga część, najczęściej popełniamy błędy, bo często jak już rozkręcimy projekt, już robimy projekt pixelartowy albo pracujemy dla takiego projektu, nagle wychodzą takie babole, bo deweloper sobie nie zdawał sprawy, że pixelart nagle tutaj się zachowa tak, a nie inaczej, nie możemy tego obejść, musimy kombinować i to generuje błędy albo przestoje, które można było uniknąć dużo wcześniej. I okej, okay, no taki szybki skrót, czym jest w ogóle pixel art według Wikipedii? Sposób tworzenia grafiki rastrowej za pomocą programów pozwalających na edytowanie obrazów na poziomie pojedynczych pikseli. To jest szczątkowa definicja, bo często też pojawia się stwierdzenie, że jest to grafika, gdzie pojedynczy piksel ma znaczenie. I tu bardzo często się będę do tego odwoływał, zobaczycie parę przykładów, o co mi chodzi. Więc lecimy dalej. Okej, okay. Czyli takie pierwszy błąd, który jest popełniany, kiedy ludzie do mnie przychodzą. Okej, okay, chcę pixelartową grę. No spoko, ale jaką? Bo chyba sami widzicie różnicę między w grafice, jeżeli w Pac-Manie i w Street Fighterze, tak? To jest pixelart, to jest pixelart. Więc jak ktoś mi mówi, ej, chcę pixelart, no to dobra, no to bardziej Pac-Man czy bardziej Street Fighter, nie? No w sumie nie wiem, no pixelart to pixelart. No to musicie znać, że pixel art nie jest tylko jeden i wyróżniamy, to są takie niepisane grupy, ale są scharakteryzowane ze względu na jakiś tam opis, który pasuje do nich, czyli retro pixel art, zasady wynikające z ograniczenia mocy sprzętu, tak, czyli to jest ten stary pixel art, który był tworzony Commodore, NES-y i inne takie fajne sprzęty, true pixel art, przedrostek wynika tylko z tego, żeby skategoryzować go w tej grupie, bo to jest po prostu ten pixel art. Jak ktoś mówi pixel art, to najczęściej się odwołuje do tej grupy pixel art. Często się używa klasyczny, classic pixel art, true oczywiście. No i ostatni, modern pixel art, to jest ten najbardziej popularny w obecnych czasach, ten trendujący, wszystkie indyczki, to są modern pixel arty. I postaram się omówić każdy z tych styli. Bo to warto znać, czy robicie gry, czy chcecie tworzyć pixel arty. Warto też zasugerować deweloperowi, no, podsunąć mu jakieś grafiki, to czy to i tak dalej. Więc retro, tak? Zdefiniowane głównie przez rodzaj sprzętu. I tutaj mam jakieś dwa obrazeczki. Jeden ninja to jest karateka w sumie. To jest Commodore, po lewej Mario, chyba każdy z nas, z NES-a. I już tutaj widać, że jedna grupa, tak, grupa gier pixel artu retro, ma odmienne style, tak, i Commodore ma zupełnie inną paletę. Piksele zachowują się inaczej, one tam zawsze były jakieś tam rozciągnięte, bardziej miały postać prostokątów niż kwadratów. Dodatkowo dochodziły jeszcze jakieś tam ograniczenia, że na kwadrat 8 na 8 pikseli przypadało ileś tam kolorów plus jeden globalny. To trzeba znać, jeżeli decydujemy się, ej, chcę robić grafikę pixel art w stylu Commodore. No okej, no ale trzeba znać każdą z tych zasad, tak? Więc to warto zasugerować deweloperowi, że okej, jak to robimy, to robimy to w ten sposób. Okej, dalej. Oczywiście pixel art to nie tylko gry. To też obrazy i inne takie fajne rzeczy, jak nie wiem, jakieś splash screeny, czasem to się przydaje. Tutaj przykład takich pixel artów od Ptoinga, Eilke, Arachne, którzy tworzą właśnie w stylu retro. Tutaj głównie widzę, że góruje paleta Commodore, która nie jest jakąś najlepszą paletą w świecie. Nie wiem, kto ją tam tworzył, co miał w głowie, wybierając akurat te kolory. Ale okej, okay, tutaj jeszcze taki napomknę, że dużo ludzi się zastanawia, czy dużo kobiet pixel artuje i powiem wam, że to jest prawie pół na pół, to jest naprawdę sporo i Arachne jest fajną kobietką z Norwegii, która robi zajebiste arty. Więc polecam zapoznać się z twórczością tych artystów i lecimy dalej. True pixel art, tak? Zdefiniowany przez artystę, tak? Czyli wszyscy sobie, okej, okay, sprzęt już działa, sprzęt ma dużą moc, nie jesteśmy ograniczeni, tak? Ale no, wypadałoby scharakteryzować jakoś pixel art wtedy, no nie? Czy przypisać mu jakieś zasady. I true pixel art tworzy się według zasady uzyskania najlepszego efektu przy wykorzystaniu najmniejszych zasobów, tak? Czyli mamy małą paletę, mamy małą rozdzielczość, a staramy się wycisnąć tego jak najwięcej. Na przykład Demoscena bardzo długo na tym bazowała, bo tworzyła świetne filmiki, które ważyły bardzo mało, korzystały z ograniczonych zasobów, a wymiatały. No i o to chodzi właśnie w pixelarcie. Często też dodaje się, że niektóre style true pixelartu polegają na tym dążeniu do HD, tak? Przy wykorzystaniu małych zasobów staramy się stworzyć taką jakość HD. Co zaraz w sumie pokażę. Tu są takie przykłady właśnie, też nie gry, tylko po prostu obrazki, jakieś splash screeny. Full, znowu Arachne i Elk. I okej, jedna grupa, true pixel art, a znowu mamy zupełnie odmienne style. Na przykład Arachne jest znana z trash pixel art, to jest taki śmieciowy pixel art. Tylko nie polecam wpisać trash pixel art, bo będziecie mieli dużo koszy na śmieci. To ciężko jest dokopać się do sensownych informacji tak naprawdę. Ale w każdym razie trash pixel art polega na bardzo wyraźnym detailingu. To widać, to kropkowanie na czaszce, nie wiem, głowie tego stworka. Na przykład Elk, ten w sumie u was to z lewej będzie, tak? Z lewej dąży do HD, tak? To ma ograniczoną paletę, to jest chyba bodajże tam jakieś 46 kolorów, 50, nie chcę przekłamać, a jest naprawdę świetnym obrazkiem detalicznym, nawet nie widać, że to jest pixel art. No i Full, bardzo charakterystyczny też artysta, tworzący w takiej sepi lekkiej. Okej, okay, no i ten modern, to co obecnie króluje, wszędzie widzimy i ktoś sobie stwierdził, że okej, okay, true pixel art ma jakieś tam zasady, ale chcemy zrobić coś świeżego, coś nowego, więc złammy te zasady albo upiększmy je, dodajmy coś. I właśnie modern niszczy, po prostu wykręca wszystkie zasady, które znaliśmy w true pixel arcie i dodaje taki powiew świeżości, czyli tutaj mamy jakieś światła, jakieś 3D, skalowanie tutaj widać na tych szkieletach. Po prostu to jest, chcieli odświeżyć lekko pixel art, więc no, mamy coś świeżego. No i znowu tutaj przykład, jakiś grafik, gdzie zrywamy z konceptem właśnie tutaj światła u góry, czy no naprawdę mnogość kolorów, tak? To już nie jest ograniczona paleta. I dużo ludzi mówi, że no ten modern pixel art to jest retro. I tu jest znowu duży błąd, bo Brandon Sheffield w artykule dla Gamma Sutry napisał coś takiego fajnego, że to rzeczywiście przypomina nam te czasy retro, ma jakieś tam wyraźne krawędzie, to jest nadal pixel art, ale ci artyści, którzy to tworzą w tym momencie, korzystają z technik, które albo nie były dostępne, albo nie były wykorzystywane kiedyś. A definicja retro mówi wprost, że retro to jest coś, co jest niemodne i stare. No, modern pixel art jest całkiem modny i świeży, bo tego wcześniej nie było, tak jak wspomniałem. Więc to jest nawiązywanie do retro, to nie jest retro. I jest jeszcze taka grupa, warto wiedzieć, że nie wszystko, co jest stworzone z pikseli, jest pikselartem. I tutaj się odwołuję do tego, co powiedziałem na samym początku, że ważne jest położenie piksela, pojedynczy piksel ma znaczenie. I tutaj mamy tą Madonnę, które widzimy jakieś pojedyncze tam pikselartowe kreski zrobione w Paincie, ale to nie jest pikselart, tak? Bo czy ja tą kreskę maznę tutaj, czy dodam jakąś kreskę, nie będzie miało to znaczenia dla tego obrazu, ani trochę. Bo tutaj po lewej to jest obraz Saluziona. Niby widać jakieś tam detailingi, jakieś pojedyncze piksele, ale znowu, to nie jest pixelart. Tutaj akurat mamy przedstawiciela glitch artu, który też jest całkiem popularny teraz i często się miksuje to z pixelartem, tak? Okej. I trzy podstawowe herezje, o których deweloperzy nie wiedzą, bo zgłaszają się do mnie, będzie super, tak? Zrobisz mi grę, zajmie to mało czasu, nie wydam dużo i tak dalej. I to jest zupełna nieprawda. I zaraz to rozbierzemy na czynniki pierwsze, więc czemu pixel art nie jest łatwy? Bo dużo grafików myśli sobie tak, że okej, umiem rysować, nie wiem, tworzę 2D, 3D, jestem wymiataczem i ktoś mi mówi, ej, ty jesteś grafik, to w sumie zrób mi pixel art, przecież to nie będzie dla ciebie trudne. Okej, siadam i robię. Tylko w pixelarcie jest bardzo dużo technik, które nie występują w innych stylach graficznych, więc de facto trzeba je znać. Więc nawet jeżeli jesteś wymiataczem w innych technikach, bez tej elementarnej wiedzy nie zrobisz dobrego pixel artu, tak? Będziesz wsadził wielkie kartofle, piksele i to jest pixel art, super. No ale dobra, to tak skrótowo, nie chcę się zagłębiać, bo byśmy musieli opowiadać, czym jest pixel art, z czego się składa i jak wyglądają te wszystkie techniki, ale pokrótce tak, anti-aliasing występuje oczywiście w innych stylach graficznych 2D czy 3D, tylko akurat to jest specyficzny, bo anti-aliasing w pixel arcie jest nakładany ręcznie, tak? My musimy wiedzieć, ile kolorów dobrać, jak zmiękczyć, tak? Bo o to chodzi w anti-aliasingu, zmiękczyć krawędź. Nie możemy przesadzić, bo zblurujemy obiekt, albo w ogóle czasem nie dodajmy antyaliasingu, bo tak będzie lepiej. I my musimy to wiedzieć, tak? To nie zrobi nam automat i nie wykładzi nam krawędzi. Detailing, to jest to, co mówiłem wcześniej, tak, że płynne przejście kolorów, tak? Najczęściej do tego się stosuje detailing, gdy mamy zbyt małą paletę i nie dodajemy kolejnego koloru. Okej, brakuje mi kolejnego odcienia zielonego, to sobie go dodam. No nie, no bo pracuję na przykład w 32-kolorowej palecie. I poprzez mieszanie dwóch podobnych kolorów do siebie oszukam oko, tak? To jest takie oszukanie oka, zrobię przejście i to utworzy mi jakiś tam nowy kolor. Dodatkowo stosuje się detailing jako formę tekstury bardzo często, tak? To jest wtedy takie drapiące, takie nierówności. Pixel clusters to jest wyłącznie i tylko w pixelarcie, kiedy sąsiadujące piksele wpływają na to, jak odbieramy inne piksele obok. Jaggies to są pojedyncze piksele, tak jak mówię, nie zagłębiam się, ja sobie to tak wymieniam, żebyście wiedzieli, że coś takiego istnieje i trzeba to znać, żeby robić dobrze pixelart, ale to z tego można zrobić zupełnie osobny wykład i to tylko dla grafików. Bending i wszystkie jego odmiany, tego jest mnogość, to jest schodkowe układanie pikseli, bardzo częsty błąd. Pillow shading, sposób cieniowania. Akurat pillow shading może występuje w innych stylach, chodzi po prostu o cieniowanie w stylu poduszki, tak, że nie mamy jakiegoś określonego źródła światła i wszystko cieniujemy od środka do zewnątrz. I subpixel animation to jest wyłącznie też znowu dla pixel artu. I jeżeli orientujecie się dobrze, najmniejszą wartością, jaką mamy, to jest piksel, tak? I animacja powstaje poprzez przesunięcie pojedynczego piksela, więc co znaczy subpikselowa animacja? I to też warto się zaznajomić z tym terminem. Polega to mniej więcej na tym, że zmieniamy kolor sąsiedniego piksela, a to tworzy nam ruch. To się bardzo dobrze sprawdza przy bardzo małych grafikach, jak nie wiem, mamy ludka, który jest 8 pikseli wysoki i nie wiem, ma grzywkę, która zajmuje 2 piksele i chciałbym zrobić, żeby jego grzywka powiewała. No to jak będę przesuwał ten jeden piksel w górę i w dół, no to główka będzie mu się odrywała od reszty ciałka, a jeżeli stworzę po prostu jakiś szary piksel nad nim i będę go usuwał, no ale stworzymy coś na wzór powiewającej grzywki. Okej, teraz drugi, że pixel art się robi szybko. I to jest nie do końca prawda, to jest po części prawda, bo brzydkie 3D też się robi szybko, brzydkie 2D też się robi szybko, więc to jest kwestia skali, tak? Jeżeli robimy ludka 8x8, to oczywiście użycie pixelartu jest bardzo trafione i wtedy go zrobisz szybko, bo przecież nie będę robił konceptu postaci, modelował w 3D, później bejkował, nakładał teksturę, a później go zmniejszę na 8x8, bo to jest bez sensu. Więc pixelart w tym wypadku jest dobry, ale w drugą stronę, no i tak jak w przypadku tego smoka, powiedzmy, chciałbym sobie mieć w grze splash screen ze smokiem w pixelarcie, 64 kolory, no to autorowi, to znowu jest Elk, ten z początku, o którym mówiłem, który dąży do HD, zajęło to 410 godzin. No to spoko, no jeżeli ktoś chce za to zapłacić i mieć, zapraszam, okej, okay. Da się, ale nie jest to szybko, tak? Jeżeli ktoś w ogóle nie wierzy, że to jest pixel art, Elk na swoim profilu na Pixel Joincie umieścił whipstepy, w ogóle krok po kroku, jak rysuje tego smoka. Wygooglować sobie, znaleźć i zobaczyć, jakie to jest dziubanie. To jest straszna katorga. Więc tak, pixel artu się nie robi szybko. Jest tak, pixel art też nie jest tani, tak? Tutaj mam konkretne stawki freelancerskie, pewnie na etacie wygląda to trochę inaczej. Pewnie wielu grafików teraz się rozmarzy, jak fajnie być pixel artystą. Ale nawiązując do poprzedniego smoka, nie wiem, nawet jeżeli wybralibyśmy najniższą stawkę, te 10 dolarów, a jednak Elk jest, plasuje się gdzieś utalentowany, a ekspert, ale weźmy to 10 dolarów, to właśnie na tego smoka byśmy wydali jakieś 20-30 tysięcy. No to za tyle można zrobić małą, fajną gierę, no nie, dobra, przesadzam, ale jednoosobowa tak. W każdym razie, stawki freelancerskie od 0 do 10 dolarów na godzinę. W ogóle stawki są podawane w dolarach, bo w Polsce jest bardzo mało pixel artystów i w grach na ogół jest coś takiego, że dobra, pracujemy w Polsce, mamy inne zarobki i tak dalej, ale zarabiamy globalnie. I te same stawki z tego, co ja tu pracowałem dla Polaków, Australijczyków czy Amerykanów, wszystko się pokrywa. Tu nie ma różnicy, że 10 dolarów to 10 zł. Nie, 10 dolarów to 30-40 zł w Polsce. No i tak, brak doświadczenia. Okej, okay. I tutaj można zacząć swoją historię z pixelartem. To jest 10 dolarów w Polsce dla niedoświadczonej osoby, to jest całkiem spoko pieniążki, można się utrzymać, pomóc mamie w domu. Tylko tak jak mówię, nie znajdziecie dużej pracy, tak? To są takie pięciogodzinówki, ja to nazywam, bo ktoś narysuje mi pixelartowy portret, ok, 5 godzin zapłaci, do widzenia. Nikt nie powierzy takiej osobie prowadzeniu projektu lub tworzenia grafiki do całego projektu, bo wiem, że nie ma doświadczenia, będzie robiła to dużo, dużo dłużej też często, tak? To trzeba mieć świadomość tego, że ekspert bierze więcej, ale potrafi to zrobić czterokrotnie szybciej. Więc jakby ktoś chciał tworzyć gry, w ogóle korzystać z grafików, tak, freelancerów, to się nie tyczy tylko pixel artystów. Akurat to są tylko stawki pixel artowe, nie odwołuję się do innych, ale ogólnie to, co mówię, tyczy się wszystkich. Okej, okay. 10-15 dolców. To jest etap początkujący i powiem wam, że ja bardzo długo trwałem w tym pułapie, bo 15 dolarów w Polsce to jest naprawdę fajny hajs i nie widziałem powodu, żeby żądać więcej, a ta stawka zapewniała mi ciągłość zleceń. Bo to też bardzo istotne dla freelancerów, żeby sobie zapewnić ciągłość zleceń. Bo okej, dostaniemy raz robotę za 40 dolców, fajnie, porobimy 3 miesiące, a później pół roku nic. No słabo. Więc ciągłość pracy jest ważna, 15 dolarów jest okej. Jeszcze miałem taką rozkminę, pamiętam, pracowałem wtedy dla Australijczyków i postanowiłem sobie sprawdzić, jakie tam są zarobki, tak? Bo ja tu biorę 15 dolarów, oni są zadowoleni, ja jestem zadowolony, a może bym się nawet tam przeprowadził. Po czym patrzę, w Australii 15 dolarów zarabia śmieciarz. Tak? Szybka rozkmina, ja prawie 10 lat w pixelarcie, śmieciarz, zero doświadczenia i nic nie musi umieć, 15 dolarów. I co z tym zrobiłem? Nic. Nie bądźcie zachłani. O to chodzi. Szanujcie swojego szefa, nie bądźcie zachłani. Zruszyłem ramionami, dalej robiłem swoje. 15-30 dolarów, no i tak, to jest najczęściej wybierany pułap. Jeżeli ktoś szuka pixel artysty, 30 dolarów. Z tym musi się wiązać, taka stawka jest naprawdę spoko. No ale oczywiście zawsze można więcej. Eksperci 30-40 dolarów, to już możemy sobie tam skalować wyżej. No i top klasa 40-50 dolarów. Tutaj na przykład taka ciekawostka, że Paul Robertson brał 200 dolarów na godzinę za tworzenie outra do gry Pixele. Taki jakiś tam śmieszny filmik z Adama Sandlera. W każdym razie, no 200 dolarów na godzinę, spoko hajs. Okej, okay. Agencje designu, bo też możemy sobie wyznaczyć, żeby nam wydizajnowali grę, tak? To nie jest tylko tworzenie pixelartu, ale w ogóle narzucenie stylu i tak dalej. Do $200, tylko tu musimy wiedzieć, że to na ogół nie jest jedna osoba. To się rozkłada na parę osób, oni nie tylko nam tworzą grafikę, doradzają, bla, 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 bla. Art Direction, $40-$120. To już są bardzo fajne stawki i to przypadają na jedną osobę, tylko to jest bardzo trudna praca, tak? Jeden błąd może zepsuć cały projekt. Macie ogromną odpowiedzialność na sobie, dlatego te stawki potrafią być takie wysokie. No i popularni artyści, to co mówiłem o Paulie Robertsonie, między innymi $200 lub czasem więcej. Okej, okay. I trzy podstawowe problemy, na które często trafiają twórcy, deweloperzy podczas już tworzenia gier w pixelarcie. I my obydwie nasze gry w Wild Monarch mamy pixelartowe. I to też wyszło w pewnym momencie, że okej, okay, musimy to jakoś rozkminić, jakoś to obejść. Zaraz będę omawiał te wszystkie rzeczy, czyli skalowanie, rozdzielczość i animacje. Skalowanie. Tu widzę, że Ludek w ogóle dostał śmieszny outline. To jest kolejny punkt do listy, że pixel art nie fajnie wygląda na prezentacjach. Pierwszy Ludek w każdym razie nie powinien mieć tego białego outline'u wokół siebie i to jest dobrze przeskalowana grafika. Tak? Ona tam miała jakąś chyba 32x32. Mówię o samym Ludku bez browara, bo to pewnie kolejne 32x32. I to jest, piksele są wyraźne, ostre, wszystkie są kwadratowe, jest pięknie. Ludek obok, no troszkę zblurowany chłopek, no coś tu nie gra i to jest po prostu rozszerzony pixel art z automatycznym wygładzaniem. Tak, tego nie robimy zawsze nearest neighbor i lecimy z tym, ale znam projekty, które skalują tak pixel arty i wygląda to po prostu źle, więc nie polecam. I ostatni ludek jest ostry, tak, ale coś tu nie gra. I tutaj mamy różnie poskalowane pixelarty, czyli mamy dużo prostokątów, piksele mają różne wielkości. Tego też nie powinniśmy robić. Więc według tego widzimy, że nie możemy sobie tak po prostu skalować pixelartu. Tak? Tworzymy grę na różne platformy, mamy różne rozdzielczości i to nam się będzie wykrzaczało. Musimy wiedzieć, jak temu zapobiec. I to jest na przykład projekt, w którym miałem okazję brać udział, a bardzo się wstydzę, bo to, co zostało zrobione z moimi grafikami, wypala mi oczy. Chłopek na pierwszej planie ma, nie wiem, wielgachne piksele, gdzie w rogu mamy serduszko, które w ogóle nie wygląda na pixelartowe. To jest po prostu, jest taka zasada, że nie stosujemy pixelartu o różnej poziomie skali na jednej scenie. I to jest kwestia estetyczna. I to widać właśnie na tym projekcie, co to zostało w ogóle zrobione, gdzie coś tam skalujemy, w ogóle są zblurowane, po prostu perełką, taką wisienką na torcie, podoba mi się to uzamknięte w punktów, bo ja przygotowywałem czcionkę pod angielskie napisy, tak, dlatego logo też jest angielskie, ale widocznie deweloper sobie zmienił, wydam na polskę, ale nie chciało mu się już mnie prosić o dorabianie kreski nad O, więc wstawił pierwszą lepszą. Przecież bo nikt tego nie widzi, tak? Dla mnie to po prostu wygląda źle, a przynajmniej gorzej, tak? To nie znaczy, że ta gra nie będzie grywalna przez to, ale automatycznie odbiór wizualny leży. I tu ostatni przykład ze skalowaniem. To jest bardzo fajna gierka, Zombie Night Terror. Ja akurat nie daję jej jako zły przykład, jako całej gry, bo ma bardzo fajne animacje, ale to, co chłopaki zrobili źle, tam bardzo często zdarzają się zoomy. Jak ja już mówiłem, no jeżeli nie możemy skalować pixelartu tak płynnie, tak jak mówię, bo jeżeli skalujemy pixelart, to powinniśmy to robić o pełne wartości, tak, razy 2, razy 3, razy 4, wtedy te piksele zawsze będą ostre, a w momencie zoomu, tak, to mamy płynne skalowanie. No i tutaj to nie się działo, tutaj to nie grało dobrze i strasznie można było dostać oczopląsu, ale poza tym gra super. Okej, okay, no rozdzielczości. To jest tło z gry OSR, tak, i chcieliśmy, żeby wszędzie było grywalne, wszystko było widoczne. Grę wydaliśmy i na mobilki, i na pecety, więc, a nie chcieliśmy skalować specjalnie pixelartu. Więc specjalnie musieliśmy rysować tła ponad miarę, żebyśmy mieli co przyciąć. I to warto o tym wiedzieć, że to jest dodatkowa praca, którą musieliśmy wykonać, musieliśmy znaleźć na to czas, ale żeby wszystko wyglądało idealnie, tak? Więc najmniejsza rozdzielczość to jest ten kwadrat, ten pomarańczowy, prostokąt w sumie. A wszystko, co jest poza tym, różne rozdzielczości sobie tam przycinały i to ładnie działało, zawsze było ostre i bang, na miejscu. Natomiast przy drugim projekcie, Casual Enemies, znowu pixel art, tak? Znowu przycinanie marginesów, tak? Zrobiliśmy ponad miarę marginesy te drzewka. Tylko mieliśmy na planszach, plansze składały się z różnej liczby pól. No i teraz tak, no, różna liczba pól, to musimy wypełnić coś, jak jest mniej pól niż więcej, tak? I stworzyliśmy ruchome marginesy, więc oprócz takiego bordera, który mogliśmy ściąć, pocięliśmy to na cztery części, które się nasuwały na siebie, tak? Kiedy mieliśmy małe pole rozgrywki, wszystko się zjeżdżało i nadal działało, tak? Nadal wyglądało fajnie, bo nie skalowaliśmy tego. A w momencie, kiedy plansza jest duża, wszystko szło na boki i się działo. Animacje, tak, to jest duży, animacje w pixelacie stwarzają duży problem, bo mało kto umie robić je dobrze, tak. Obecnie w modern pixelacie starałem się to obejść rigowaniem albo różnymi takimi metodami. W true pixelarcie robimy to tak, jak robiono kiedyś, tak, czyli klatka po klatce i trzeba każdą narysować. W sumie ostatnio przeglądałem forum związane z Oldboyem, taka fajna gierka wydana przez D-Pad Studio. Tak a propos, że pixelart się robi szybko, grę robili 8-9 lat. Więc jak ktoś ma tyle czasu, żeby wydać swoją pierwszą grę w pixelarcie, to śmiało. I na tym forum, nie wiem ile ten koleś miał lat, ale pewnie był całkiem młody, nie mógł wierzyć, że to się animuje ręcznie i proszę mi podać program, który tak animuje. Nie trzymajcie tego dla siebie. No, autorzy oczywiście mu odpisali, że no to wszystko było robione ręcznie i rysowane. On mówił, nie wierzę, nie ufam wam, nie lubię was już. Okej, no to ja wam mówię tak, to jest robione ręcznie w dużej mierze. Często to się robi na różne sposoby. Jeżeli chodzi o jakieś łatwe animacje, to przesuniemy sobie piksel z prawa na lewo i jest okej. Ale jeżeli chcemy coś zaawansowanego, no to już musimy to rysować. No i akurat jak tu mam taki mały płód, albo mały ludzik, kto co woli, no to tu nie było za wiele pracy, ale w momencie, kiedy tworzymy postacie do Street Fighter, a w sumie pójdę dalej, bo mam coś podobnego. Tu mamy postacie do Serious Sama, do naszej gry Oser. Tu chciałem pokazać, że Atlas, który tworzyliśmy, Sprite Sheet, on się tam jeszcze ciągnie troszkę w dół i tego jest dużo. I oprócz tego, że to wymaga dużo pracy, to całkiem sporo waży, jak pixelar, który ma ograniczoną paletę i w sumie nie ma jakichś alf i przejść, to potrafi bardzo dużo ważyć. I na przykład na iOS-ie musieliśmy skompresować grafiki, żeby płynnie to działało. Nie wiem, co z iOS-em jest nie tak, ale musieliśmy kompresować pixelar, żeby to działało płynnie na iOS-ie. Więc po prostu te pliki ważyły za dużo, tak? I jeżeli tworzymy sprite z wieloma animacjami, polecam sobie na przykład obejrzeć sprite sheety Metal Slug'a, jeżeli ktoś pamięta, grał, tam jest tego od groma. I to jest postać, którą tworzyłem dla Necrosoft Games Gunsport. No i a propos właśnie tych postaci ze Street Fightera. Nasz art deal się uparł, że będziemy tworzyć to tak, jak tworzono to w Street Fighterze. A w Street Fighterze wyglądało to tak, że rysowano najpierw postacie na kartce. Wszystkie klatki na kartce, później to skanowano, wypluwano to oczywiście do komputera i dopiero było to rysowane, outline'owane i rysowane i animowane. Więc to kolejny problem, na który można trafić, tak, bo to jest duża postać, więc dużo lepiej czasem jest zrobić coś na kartce, żeby zobaczyć, jak to się klei, żeby to było płynnie i tak dalej. Ale jaki my tu ogólnie mieliśmy problem, tak? W pixelacie, trutym pixelacie, pixelat nie bardzo lubi rotacji, tak? Znowu mamy ten problem, że piksele się rozmywają, rozjeżdżają, robi się źle bardzo. A gra polegała na tym, że graliśmy w siatkówkę, ale strzelając w piłkę. Więc zależało nam na płynnym 180 stopniach w celowaniu bronią. No ale tak, no przecież nie będziemy rysować dla każdej postaci, których tam było de facto parę, 180 klatek przejścia, ale z drugiej strony, gdybyśmy narysowali tylko jedną klatkę i ją rotowali, to wyglądałaby po prostu, nie wiem, kij na pałąku. A zależało nam, że te postacie często, nie wiem, obracały broń podczas ruchu, tak, w ogóle ręka zmieniała swoje położenie i tak mogliśmy zrobić tylko rysując to ręcznie. Więc narysowaliśmy pewną część klatek, w tym momencie oprócz tych trzech, bo to są takie keyframe'y, tak, pokazujące maksymalny wychył, Dodaliśmy jeszcze kolejne po 3 między nimi, czyli de facto wyszło 9 klatek, a resztę, to te kąty, które nie były już uzupełnione przez klatki, dokręciliśmy, znaczy rotowaliśmy. I to sprawiło, że połączyliśmy dwie techniki, rotowania i rysowania pojedynczych klatek. I wszystko było płynnie, pięknie, ładnie. Tutaj po lewej jeszcze mam na przykład włosy, tak? W 3D możemy sobie, nie wiem, zanimować, zrigować coś i włosy będą sobie wiały w odpowiednią stronę. Tutaj postacie też albo się przemieszczały, albo podskakiwały. No i gdybyśmy nie animowali włosów, to by mieli taką, po prostu taki hełm przyklejony do głowy. Więc musieliśmy narysować zachowanie włosów w każdym kierunku, a do tego parę klatek jeszcze doszło animacji falowania. Tak? To nie jest tylko te 9 klatek kierunków, tylko one jeszcze musiały falować w momencie podskoku do tyłu na przykład. I płynnie do siebie przez siebie przechodzić. Więc to jest dużo pracy, tak, żeby to nadal był pixel art, ten true pixel art bez zbędnych jakichś tam rotacji i bajerów. I dużo ludzi myśli, że paint wystarczy. To jest głównie dla grafików, że fajnie jest zacząć od painta, tak? Ale paint nie jest wystarczający. Paint tak naprawdę ogranicza nas tworzenie pixel artu, zwłaszcza, że powstało dużo programów, które wspierają tworzenie pixel artu i od razu nie trzeba się rzucać na Photoshopa, tak? Ale jakiś Pixel Edit, który jest idealny do typesetów, Aceprite, tutaj jest pomyłka, bo z tego co się dowiedziałem już nie jest darmowy, kiedyś był, ale teraz jest jeszcze fajniejszym narzędziem, ale już trzeba płacić. Graphics, to jest bardziej takie demoscenowe narzędzie dla masochistów. GIMP, darmowe da się, ale długo nie pociągniecie w GIMPie naprawdę. GraphicsGale, bardzo długo siedziałem na GraphicsGale'u i polecam, da się robić tam wszystko, animacje i inne bajery. Promotion, bardzo dobry soft, z tego co wiem, niebawem powinna wyjść kolejna część. Brałem w ogóle udział w testach kolejnej edycji tego programu i uważam, że to jest najlepszy program do pixelartu. No i oczywiście Photoshop, tak, tylko że Photoshop swoje kosztuje, ale jeżeli jesteśmy grafikami i chcemy poszerzyć swoje portfolio pixel art, to pewnie Photoshopa już mamy, więc też spoko da się narzędzie. Okej, okay, no i idąc dalej, bo wymieniłem poszczególne programy, ale tak naprawdę dobry grafik, nie tylko pixel artysta, nigdy nie korzysta z jednego softu. To nie jest tak, że kupię Photoshopa i super, i będę rysował w tym całe życie i niczego innego nie potrzebuję do szczęścia. I tu jest taki szybki proces, narysowałem sobie takiego smoka kiedyś. No najpierw zrobiłem szkic, który powstał de facto w Photoshopie, tak? Bo Promotion totalnie się nie nadaje do szkiców, bo zawiera tylko 256 kolorów i nie ma przezroczystości. Tak? Później przeniosłem właśnie ten base, tą bazę do Promotion jako jeden kolor. Stworzyłem tego, z tego line art z podstawowym cieniem, tak, to już jest trójeczka. Dodałem jakieś podstawowe kolory. Po czym uzupełniłem wszystko w detal, a całość tą musiałem zanimować jeszcze w innym programie, bo w Promotion robi się to tragicznie, tak? Świetny program do rysowania, ale animuje się beznadziejnie. Więc robiąc takiego smoka skorzystałem z trzech różnych programów i wszystkie były płatne, więc trzeba to sobie uwzględnić, że musimy sobie kupić troszkę rzeczy, żeby wykonywać płynnie, fajnie naszą pracę. Okej, gdzie szukać informacji o pixelarcie, gdzie szukać ofert pracy, gdzie się załapać, albo w ogóle gdzie szukać też pixelartystów, jeżeli chcecie tworzyć taki projekt. Tutaj na pierwszym miejscu pixart.pl, dodaję to z sentymentu, bo ja tam zaczynałem, ale obecnie tam się niewiele dzieje. Wiem, że grupa w ogóle przeniosła się trochę tam na Facebooka, coś tam jeszcze żyje. Słucham? Vital popełnił samobójstwo, nie wiem, czy wiesz.
Kurde, serio?
Tak, to serio, tak. A propos życia pixelartysty, tak. W każdym razie pixelart właśnie podupadł. Polecam używać jednak stron zagranicznych, tak. No jednak zarabiamy w dolarach. Warto umieć w ogóle mówić po angielsku. To się przydaje w każdej, w ogóle w game devie to jest super umiejętność. Więc Pixel Joint, tak, największa galeria pixelartu, pixelation.org, to jest stara nazwa, to jest The Way of the Pixel i to jest świetne forum, tam doradzą wam ludzie z doświadczeniem, w ogóle to forum założył Ardir Zyngi, Dan Fessler, który obecnie pracuje przy projekcie Chasm, I tak znowu a propos szybkiego robienia projektów. Przy projekcie Kazm pracuje czterech bodajże pixelartystów. Każdy się zajmuje czym innym. Dan Fessler rysuje tam tła i obecnie tworzą go od 4 albo 3 lat. Jeszcze nie widać końca. TickSource. Serwis dla deweloperów. To jest ogólnie dla deweloperów, ale bardzo sporą część zajmują tam pixelarty, gdyż założycielem jest Derek Yu. On stworzył Spelunky. I jeżeli ktoś kojarzy gierkę, to pierwsza wersja Spelunky w ogóle była pixelartowa i Derek Yu jest pixelartystą, więc bardzo, bardzo dobrze tam się opiekują pixelartystami. Dużo ofert pracy. Na Pixelation to samo. Dobra, jeżeli chcielibyśmy skorzystać z jakiejś darmowej bazy, oczywiście do prototypowania, tak? Nie do skorzystania w finalnym projekcie, albo chcielibyśmy podpatrzeć, jak to było robione w innych grach, Spriter's Resource, bardzo spoko baza ripoffów, prawie wszystkie pixelartowe gierki tam, ripoffy tam trafiają, więc warto podejrzeć, jak to jest składane, jak to wygląda, ile trzeba się narobić, żeby zrobić na przykład sprite do Metal Slug'a. OpenGameArt.org, dużo stokowej, darmowej grafiki, też sporo pixelartów. Wiem, że pojawiają się tam pixelartowe konkursy, więc czasem coś można wygrać małym nakładem pracy tak naprawdę, bo ta społeczność jest mała, ale sympatyczna. No i w ogóle tutoriale, tak? Gdzie szukać tutoriali, od czego zaczynać? Pixel Prospector wziął to, skondensował w jedno i tam znajdziecie wszystko. Tam jest masa po prostu w jednym miejscu tutoriali. Okej, okay. Ale to jest tak, czy pixel art to jest tylko gry, to jest tylko ekran, siedzenie przy ekranie, bo z tym się kojarzy pixel art, tak? Retro gierki, stare gierki i do niczego innego się mi nie przyda, tak? Jak widzicie, ja pixel artuję od 10 lat i da się z tego wyżyć, jeszcze żyję. I nie tylko siedziałem przy ekranie. I pixel artystę w ogóle można wynająć, albo można się zająć różnymi fajnymi rzeczami i wszystko, co akurat niekoniecznie jest pixel artem, ale wymaga umiejętności pixel artysty, jak na przykład układanie obrazów z kostek do gry, czy pojedynczych kafelków, nie wiem, to wszystko pixel artysta jest w stanie to zrobić, tak, bo bazuje myśli na poziomie takich pojedynczych małych kwadratów. Ja sam miałem kiedyś bardzo fajną ofertę pracy. Zgłosił się do mnie jakiś bogaty bogacz, takie ma najlepsze określenie, bo było widać, i chciał sobie wyłożyć kafelki w łazience, znaczy łaźni, bo ta łazienka była większa od mojego mieszkania w Warszawie. I stwierdziłem, okej, okay. To było bardzo fajne doświadczenie, bo nie siedziałem przy ekranie, tak, oczywiście musiałem sobie coś zaplanować przy ekranie, ale później zobaczyłem tą łazienkę, zobaczyć ile tam kafli się zmieści na tej ścianie, tak, to już nie mieliśmy rozdzielczości w pikselach, to już musiałem sobie policzyć, ile kafli się to zmieści, składa, jakie kolory mają kafelki, tak, bo nie mogłem sobie dobierać dowolnych. I mam nadzieję, że jest zadowolony, no, zapłacił mnie, więc chyba jest zadowolony. Ja się zawsze zastanawiam się, co w głowie mieli budowlańcy, którzy dostali później taki projekt i mieli to tak... Więc, ale ciekawe doświadczenie. Więc można kostkę brukową, kafelki, wszystko. Fajna sprawa, no nie, żeby oderwać się na chwilę od komputera. Na przykład świetny biznes rozkręcił eBoy. To jest koleś, który nie robi grafiki do gier, robi pixelartowe grafiki oczywiście. Jest znany najbardziej z pixelartu izometrycznego, ale sprzedaje plakaty, rysuje pixelarty do pism. Z tego co wiem, ilustrował okładki muzyczne, po prostu zajmuje się tym wszystkim wokoło, w ogóle popkulturą, tak? I pixel art całkiem dobrze się sprzedaje i on z tego żyje i ma potężną stronę, więc jeszcze raz powtarzam, po prostu eBoy, jak wpiszecie na bank, znajdziecie. Okej. Okay. I teraz tak, czy w ogóle warto się pakować w pixel art, czy warto robić grę pixelartowe, czy się go uczyć, czy to w ogóle ma przyszłość? I prawda jest taka, że jak ja zaczynałem, to zawsze wróżono pixelartowi, że pixelart umrze, pixelartu nie będzie. Bo, come on, mieliśmy sprzęty, tak, Commodore i tak dalej, ale nagle wjeżdża nam 3D, PC-ty i tak dalej, no i o, pixelart jest, odleci do lamusa, już nikt nie będzie robił pixelartu, bo po co? No ale dobra, PC-ty też tam jeszcze trochę ciągnęły te grafiki pixelartowe, po czym wkraczają mobilki. I znowu, no, ograniczenia sprzętowe, tak? Pixel art jest najlepszy przy ograniczeniach sprzętowych. Bang, znowu jest boom na pixel art, robimy ograniczenia sprzętowe. A, jeszcze przed mobilkami były konsole przenośne, tak? Czyli pecety, bang, konsole przenośne, mobilki. No i dobra, ale już wszyscy mówią, nie, no Po komórkach już się nie da, nie będzie nic innego. Pixel art już na pewno umrze. I teraz już widzicie ten taki ten środek, ten dołek. To jest totalna zapaść pixel artu. I jest 2011 rok. I w 2011 roku powstała taka gra, która się nazywa Hotline Miami i korzysta z modern pixel artu. I to jest początek boomu pixel artowego. To jest właśnie początek tej drogi, kiedy on wzrósł znowu na poziom super, tak? Teraz pixel art ogólnie jest trendy. Jak wchodzicie sobie na Steama, to co druga gierka jest pixel artowa. Co z tego, że jest gówniana, ale jest pixel artowa, bo jest modna. Więc co będzie dalej, tak? Ja uważam, że warto się zainteresować tym stylem, bo on zawsze będzie tworzony, tak? Bo póki jest modny, tego jest dużo, ale dobre, ładne, pixelartowe gry przeżyją. One będą sobie trwałe i zawsze gdzieś tam sobie będą, ale nie będzie to tak popularne, tak? Więc teraz jest dużo łatwiej znaleźć pracę przy jakimśkolwiek innym projekcie, później będzie trudniej. Więc jeżeli teraz chcemy zacząć, a później kontynuować już przy fajnych projektach, to jest chyba najlepszy moment, bo jak wiecie, trendy nie są wieczne. A to jest szczyt właśnie tego trendu. On w pewnym momencie myślę, że zacznie spadać. Więc polecam się zainteresować, ale nie, może niekoniecznie wiązać przyszłość tylko i wyłącznie z pixelartem. Tak? Na przykład w moim wypadku to nie jest jedyne, co robię, tak? Bo 10 lat finansuję jako pixelartysta, ale staram się robić również inne rzeczy. OK, podsumowanie. To powiedziałem wam, z czym się to wszystko wiąże, jakie są błędy i tak dalej. No, pixel art jest szczytem samoumartwienia, ale daje satysfakcję. I uważam, że wszystko, co jest trudne, bo uważam, że pixel art, dobry pixel art jest trudny, daje satysfakcję, że coś zrobiliśmy, udało nam się. Jak ten koleś po tych 410 godzinach narysował tego smoka, to mówi, jest, jest. I myślę, że miał mega satysfakcję z tego, co się stało. Więc trudne rzeczy polecam, pixel art jest trudny. Pixel art jest grafiką stylizowaną, a grafika stylizowana dobrze się starzeje, tak? Więc jeżeli zrobicie dzisiaj pixelartową gierę, to ona za 15 lat będzie tak samo wyglądała, to będzie podobnie grywalna. Znaczy, tak, oczywiście, jak mamy PC Master Race, gdzie Lara Croft, jedynkę już nikt nie gra, bo teraz ma taką fajną Larę, to teraz jak odpalicie sobie, nie wiem, Alladyna, który był pixelartowy, teraz czy kiedyś, wygląda tak samo, gra to się tak to samo i jest fajnie. Więc ogólnie polecam się interesować grafiką stylizowaną. Okej, to co mówiłem, w trendach pixel art będzie jakiś czas jeszcze modny, tak więc to jest chyba ostatni budzik, żeby wejść w niego jako nowicjusz. Tak? Bo później będzie coraz trudniej. Chociaż później łatwiej będzie się wybić, bo szum opadnie, te wszystkie gówniane gierki gdzieś tam wyparują, nie wiem, zaczną robić, teraz widzę dużo gier voxelowych, więc może się przeniosą na voxel, może low poly. I dobry pixel art jeszcze nie został w pełni wyeksploatowany. Cały czas można robić nowe rzeczy, tak? Na przykład modern pixel art został stworzony z myślą, żeby go odświeżyć, żeby dodać nowe rzeczy, ale my na przykład tworząc OSR trzymaliśmy się true pixel artu, tak? Tego klasycznego pixel artu i nie musieliśmy dodawać świateł, rotowania, błysków, zoomów, żeby ta gra była unikalna. Po prostu wzięliśmy i zmiksowaliśmy pixel art z kubizmem. I same te bryły, wygląd postaci sprawił, że każdy mówi, że mamy bardzo unikalną grę, której jeszcze nigdy nie było. I takich eksperymentów jeszcze, wydaje mi się, da się zrobić paręnaście i wycisnąć coś z tego stylu, więc nie musicie mieszać tego z 3D i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I cały czas to może być true pixel art. Cały czas, w ogóle nie mówiłem, ale cały czas powstają gry w retro pixel arcie, tak? Cały czas powstają gry na Commodore i to są nowe gry, to nie jest tak, że ten styl jest martwy i nikt tego nie robi. Ale na przykład Shovel Knight, który jest indyczkiem, którym pogramy na peceta, też jest przedstawicielem indie retro pixel artu, ponieważ nawet dźwięki zostały zapisane w midach, tak? Tam wszystko gra i da się to przeportować w miarę łatwo na jakieś tam stare urządzenia. Więc ten retro też jeszcze sam sobie żyje. Okej. Okay. To jest w ogóle postać z naszej gry Crush Your Enemies. Jakbyście chcieli poznać jego historię, to zachęcam do kupienia gry, bo jest całkiem zabawna, ale pytania. Nikt? Serio?
Takie pytanie, czy istnieje jakiś taki proces automatyzujący, czy w tym kierunku był dzisiaj wszyscy idą, żeby tego grać w pixelarcie? Nie mówię poza Photoshopem, ale jakby w ogóle taki kierunek, czyli robimy grę, którą przerabiamy później na pixelar, czy jednak trzeba dłubać i żeby ten efekt finalny tyle satysfakcjonujący i widoczny jako dobry produkt pikselartowy.
To jest coś, spoko pytanie. To jest coś, czego nie powiedziałem na przykład na wstępie przy definicji pixel artu. Dużo osób też uważa, że pixel art jest określany jako styl graficzny nie poprzez efekt finalny, tylko przez proces tworzenia. Dlatego się nazywa go pixel artem. I teraz kontynuując twoje pytanie, właśnie na przykład modern pixel art to jest to dążenie do zautomatyzowania pewnych rzeczy, czyli rotowanie, rigowanie, tak, że zrobimy sobie rigowaną animację, nie musimy tego rysować i tak dalej. Ale, przepraszam, bo zgubiłem puentę pytań.
Zastanawiam się, Miami było od samego początku dubany po pikselach, czy on jednak finalnie miał etapy rysowane z ręki i przerabiane finalnie?
Myślę, że Hotline Miami miał dużo dłubania, tak, na co później zostały nałożone takie modyfikatory jak światła i tak samo te postacie, tam one są rotowane, tak, ale ktoś musiał narysować te korpusiki i tak dalej, to wszystko było pixelartowe na samym starcie i ogólnie my to nazywamy modern pixelartem, tak, ale to jest cały proces jakiś tam przeszedł, żeby to były tam światła, flaki i tak dalej. Jestem tu dla was, więc pytajcie.
Poza pixel artem, jakimi jeszcze dziedzinami grafiki się interesowałeś? Albo...
Obecnie tworzę i w 2D, i w 3D, i w sumie w pewnym momencie swojego życia byłem art dealerem w jednej firmie i zajmowałem się tak naprawdę wszystkim i zarządzaniem do tego ludźmi, więc staram się ogarnąć grafikę szerzej. A pixel art po prostu bardzo lubię, mam do niego sentyment i w tym się specjalizuję, tak.
Ja mam pytanie, a gdyby porównać taką standardową grafikę 2D i pixel art, która jest droższa?
I tu jest kwestia skali znowu, tak, bo...
Tak ogólnie.
No ogólnie to jest właśnie kwestia skali, tak, że jeżeli... Musiałbyś mi podać na przykład, dobra, mamy rozdzielczość Full HD, tak, i tak dalej, no to polecam robić to w 2D, ale robimy grę pixelartową, skalowaną razy 5 do Full HD, no to pixelart może wyjść taniej, dużo taniej, tak. To naprawdę kwestia skali tego, jaki efekt chcesz osiągnąć. To też jest w ogóle ciekawy motyw, że nie powinniście, te wszystkie ograniczenia, o których powiedziałem, nie powinniście się nimi kierować, bo tak naprawdę grę, czy grafikę na sprzedaż robicie dla klienta. Ona ma się sprzedać, ona ma się podobać ludziom, więc jeżeli chcecie robić coś dla siebie, co się podoba tylko wam i zachować te wszystkie zasady, to okej, ale może się okazać, że robicie to do szuflady i to się nigdy nie sprzeda. Więc zawsze róbcie to, co się podoba ludziom. Może nie tak, to też złe. Ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi, tak? Jakieś kolejne pytanie? Na ogół wygląda to tak, że to jest bardzo ważne, warto podpisywać umowy, tak? To coś też, czego nie powiedziałem przy freelance, że zauważcie, że te stawki są całkiem spore, ale ci ludzie, którzy zarabiają te stawki, płacą podatki, muszą sami je odprowadzić albo mają własne firmy, muszą, nie wiem, jakieś idą na chorobę, muszą sobie zaplanować jakieś tam przestoje. Jak się rozliczam? Dobry grafik potrafi zestymować, ile zajmie mu czasu na podstawie briefu to, co dostał, tak? Czyli jeżeli już sobie ustalimy styl graficzny, tak jak już się dogadam, czy to jest retro, czy modern, czy cokolwiek, to jestem w stanie wyestymować, ile zajmie mi to czasu, oczywiście według briefu podanego, tak? Czyli mamy zrobić ileś tam postaci, jakieś menu, jakiś splash screen i tak dalej. Ja mówię, ok, to może zająć tyle i tyle. I zawsze sobie to po prostu mnożę przez moją stawkę godzinową, bo dużo ludzi zatrudnia mnie, ma na tyle duże zaufanie do mnie, że nie daje mi briefu, bo go nie ma jeszcze, tak? Stwierdzają, że będziemy robić grę na bieżąco. Ja po prostu podaję stawkę godzinową, mówię, ile jestem w stanie zrobić w godzinę, albo pokazuję to testowo, tak? Co potrafię zrobić w godzinę i koleś na ogół, okej, mnie to pasuje i teraz robimy to na bieżąco, tak? Nie wiem, skąd oni biorą kasę na tą ciągłość, mnie to nie obchodzi. Ważne, że mnie jest płacone, robię dobre rzeczy i im się to podoba.
Jakich programów używasz do animacji?
I tutaj to jest takie tricky pytanie, bo paru, wielu, zależy co chcę osiągnąć, naprawdę. I to nie jest tak, że mam jeden program do animacji, mam jeden program do pixelartu, który lubię, to który powiedziałem o Promotion, ale do animacji i stosowałem Photoshopa, stosowałem nawet Flasha, tak? Flash jeszcze czasem gdzieś tam żyje. Wiem, że eksportowałem to też do różnych takich zewnętrznych animatorów, które tworzyły specjalny efekt. Nawet Unity musiałem coś przepchnąć przez Unity i tak wielki kombajn, z którym da się zrobić grę, a ja sobie tam przepycham pixelartową animację. To zależy od potrzeby, tak? Trzeba wiedzieć, gdzie się uzyska najlepszy efekt i niskim nakładem pracy. Czy to wszystko? W takim razie bardzo dziękuję, że wysiedzieliście do końca i miło, że mnie wysłuchaliście.